Honeypot. Poznaj swojego wroga. 4 kwietnia 2012 9.00. Coraz częściej stosowane rozwiązanie typu Honeypot garnek miodu to pułapka na intruzów, która ma pomagać w wykrywaniu nieautoryzowanych prób korzystania z systemu, nielegalnego pozyskiwania danych czy innych nadużyć. W praktyce Honeypot służy do poznawania technik używanych przez atakujących, a przede wszystkim do zbierania informacji. Pierwsze rozwiązania przypominające dzisiejsze Honeypoty pojawiły się już na początku lat 90. XXW. Twórcą pierwszego publicznie udostępnionego Honeypota był Fred Cohen, który wydał w 1997 rok tak zwany Deception Toolkit. Był to zestaw skryptów napisanych w języku Perl i uruchamianych w środowisku gwiazd KNX. Symulowały one znane usługi sieciowe wraz z lukami, aby wzbudzić zainteresowanie intruzów. Polecamy testy penetracyjne. Kilka ciekawych narzędzi. Wraz z rozwojem technologii powstawało coraz więcej narzędzi. Od prostej symulacji usług, przez rozbudowane systemy, po całe sieci komputerowe. Obecnie można wyróżnić wiele projektów, m.in. Honeypot, Spectre, Xensor zamknięty kod źródłowy, komercyjne, oraz Honeyt, Nepenthes, Dionea, Honeywall otwarty kod źródłowy, S.277820 klasyfikacja miodowych pułapek. Zasadniczo stosuje się jeden oficjalny podział systemów typu Honeypot z uwagi na stopień interakcji, czyli na akceptowalny poziom uprawnień atakującego. Jednakże, zważywszy na mnogość rozwiązań, można przyjąć następujące klasyfikacje takich systemów ze względu na przeznaczenie, najogólniejsza charakterystyka, znak zapytania, systemy produkcyjne, poznanie słabych punktów danego środowiska sieciowego, znak zapytania, systemy badawcze, rozpoznanie metodologii intruzów, zbieranie informacji, odkrywanie nowych rodzajów ataków i zagrożeń sieciowych, stopień interakcji, znak zapytania, niski, najprostsze systemy, wykorzystanie pojedynczych rozwiązań, znak zapytania, wysoki, złożone systemy, udostępnianie całych systemów operacyjnych, fizyczną realizację, znak zapytania, Honeypot, pojedyncza maszyna umiejscowiona w sieci, znak zapytania, Honeywall, zapora oddzielająca strefę wydzieloną pod systemy Honeypot od strefy ograniczonego zaufania, znak zapytania, Honeynet, połączenie dwóch lub więcej systemów Honeypot. Wymienione podziały nie są sztywne, ale pozwalają przybliżyć i ocenić, z jakiego rodzaju rozwiązaniem mamy do czynienia. S.277821 Honeypot duży i mały. Decydując się na wdrożenie Honeypota, najpierw należy zdefiniować cele, które chcemy uzyskać. Jeżeli interesują nas statystyki ataków na serwery FTP, wystarczy system niskiego poziomu interakcji, zdolny obsługiwać emulację usług, ewentualnie podatności. Przykładem może tu być komercyjny program Xensor. Takie rozwiązanie emuluje, czyli po prostu udaje daną usługę i odpowiada poprawnym zapytaniem na połączenia sieciowe. Automatycznie zapisuje informacje o całej nawiązanej transmisji. Jeżeli chcemy uzyskać nieco więcej wiedzy, można wdrożyć system wysokiej interakcji, na przykład Honeywall CDRO-MRO. Wiąże się to, niestety, z dużo większym nakładem pracy. Do dyspozycji intruzów oddajemy w pełni działający system sieciowy. Napastnik może się włamać do takiego systemu, przeglądać pliki konfiguracyjne, wykonywać wszelkiego rodzaju polecenia. Z drugiej strony należy podjąć takie działania, żeby napastnik nie zorientował się, że znajduje się w systemie pułapce, oraz tak skonfigurować infrastrukturę, aby była ona bezpieczna dla innych elementów sieciowych. Polecamy NGFW, firewall następnej generacji. Chcąc praktycznie przetestować rozwiązania Honeynet, można zapoznać się ze specjalną dystrybucją Linuxa opartą na CentOS. Honeywall CDRO-MRO jest to kompletne środowisko, które umożliwia bliższe poznanie mechanizmów Honeypota. Poza samym systemem, należy także odpowiednio przygotować strukturę sieciową. Powinno się ją odseparować od istniejącej struktury, wdrożyć dowolny system wysokiej interakcji oparty na rzeczywistym systemie operacyjnym oraz tak skonfigurować sieć, żeby system Honeywall stał na drodze do systemów Honeypot. Po instalacji uzyskujemy system typu Honeywall, który realizuje wyżej wymienione funkcje. Staje się on zupełnie niewidoczny dla ruchu pojawiającego się na systemach pułapkach przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli przepływu informacji. Zawarte są w nim następujące komponenty: znak zapytania, SEBEK. Rejestracja wszelkich działań wykonywanych na systemach pułapkach, znak zapytania, SNORD, popularny system IDS, znak zapytania, SNORD, podkreślenie inline, popularny system IPS, znak zapytania, IPTables, standardowy firewall, znak zapytania, FLOF, baza danych, znak zapytania, Argus, zaawansowany analizator ruchu sieciowego, znak zapytania, Valley, graficzny interfejs usprawniający zarządzanie powyższymi komponentami, na drodze do systemów HoneyPod, które są rzeczywistymi systemami wirtualizowanymi na systemie hostującym, w tym przypadku Windows Server 2008, z różnego rodzaju lukami określanymi mianem krytycznych, słabymi hasłami i tym podobne, stoi wspominany wcześniej HoneyVal CDROMRO. Działa on w drugiej warstwie Ethernet stosu internetowego. Jako most łączący router brzegowy z systemami HoneyPod, takie rozwiązanie zapewnia pełną przezroczystość oraz brak możliwości wykrycia systemu HoneyVal. Osobna podsieć interfejs ETH2, HoneyVal, ETH1, Server 2008, służy do wygodniejszego zarządzania całą strukturą. Wszelki ruch przychodzący i wychodzący jest kontrolowany, analizowany i składowany przez system HoneyVal S. 2.177.822 korzyści ze stosowania pułapek. Pozyskana wiedza jest największą zaletą stosowania systemów typu HoneyPod. Umożliwiają one zebranie wielu informacji o samych intruzach, dzięki czemu poznajemy ich techniki działania, a przede wszystkim dowiadujemy się, jakimi narzędziami się posługują. Ponadto otrzymujemy wiele innych cennych informacji. Gdy dysponujemy kilkoma sieciami typu HoneyNet, możemy uzyskać te dotyczące zagrożeń globalnych. Przykładowo, podczas przeprowadzania analiz wyników z trzech różnych sieci HoneyNet, różna lokalizacja oraz różni dostawcy ISP, udało się rozpoznać ten sam typ skanera sieciowego, który uruchamiany był z sieci typu Botnet, ulokowanej na terenie HIN. Wykorzystywał on zmodyfikowany skaner sieciowy SIP Features do odnajdywania usług, do których jest możliwy dostęp poprzez nazwę użytkownika i hasło, a następnie przeprowadzał atak typu Brute Force. Technologie HoneyPod mogą również stosować firmy, dzięki czemu administratorzy mogą zabezpieczać swoje systemy, nie czekając na oficjalne ustalenie nowego zagrożenia. Polecamy, jak zabezpieczyć sieć Wi-Fi w firmie. System typu HoneyNet to bardzo ważny sprzymierzeniec w walce z zagrożeniami sieciowymi. Dzięki temu, że jest niewykrywalny, pozwala na podglądanie działań intruza, który pozostaje nieświadomy tego, że jego nielegalne działania są śledzone i analizowane. Daje to administratorom przewagę, pozwalając na działania wyprzedzające i lepsze zabezpieczenie infrastruktury, którą zarządzają. S. 2.177.824 HoneyPod. Zrób to sam. Aby praktycznie zapoznać się z technologiami HoneyPod, wykorzystamy omówiony wcześniej system HoneyVal CDROMRO. Potrzebne minimum sprzętowe to jeden komputer, choć wskazane są dwa. Wszelkie instalacje można wykonać na wirtualnej maszynie lub na rzeczywistym sprzęcie. Wówczas należy dysponować dwoma komputerami, jeden dla systemu HoneyVal, drugi dla HoneyPod. Warunkiem koniecznym jest posiadanie co najmniej dwóch kart sieciowych w komputerze przeznaczonym na HoneyVal CDROMRO. Optymalnym rozwiązaniem są trzy karty. Dwie z nich działać będą w trybie mostu sieciowego, a trzecia wykorzystywana jest do zdalnej administracji. Przy pierwszym praktycznym zapoznaniu można zastosować publiczny adres IP dla systemu HoneyPod. Niestety wiąże się to z wysokim ryzykiem. Dlatego, nie mając odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, najpierw warto zapoznać się z ideą i działaniem całego systemu w zamkniętym środowisku testowym, a dopiero potem uruchomić wszystkie systemy na lokalnych adresach sieciowych. Polecamy budujemy własne laboratorium MIP6. Następnie można przystąpić do prób z publicznymi adresami IP. Kolejnym krokiem jest takie skonfigurowanie infrastruktury sieciowej, niezależnie czy jest to sieć wirtualna, czy rzeczywista, aby system HoneyVal CDROMRO stał na drodze do sieci wewnętrznej, w tym prowadzącej do komputerów typu HoneyPod. Później należy uruchomić jakikolwiek system HoneyPod, czyli pojedyncze rozwiązanie. Można też wykorzystać do tego wirtualną maszynę i zainstalować na niej kompletny system operacyjny, jak również kilka systemów udających większą infrastrukturę sieciową. Sama instalacja omawianej dystrybucji jest prosta i szybka. Podczas pierwszego uruchomienia wykonywana jest konfiguracja pierwotna, to znaczy określane są m.in. hasła do bazy danych systemu oraz interfejsu www. Na tym etapie określane są również wszelkie parametry sieci, w której system będzie pracował, a przede wszystkim definiuje się interfejsy, które będą działały w trybie mostu sieciowego, tak aby ruch przychodzący i wychodzący przechodził przez te karty sieciowe. Stąd też konieczne jest posiadanie trzech kart sieciowych NIC1. 2, 3. Dwie pierwsze działają w trybie mostu i traktowane są jako jedna karta, a trzecia służy do zarządzania. Konfigurując karty, można przyjąć regułę, że ruch z sieci zewnętrznej pojawia się na karcie NIC1, a ruch z sieci wewnętrznej na karcie NIC2. Ten ruch będzie pochodził tylko z systemu HoneyPod. W przypadku błędnej konfiguracji sieci, system HoneyVal nie będzie mógł w pełni kontrolować ruchu sieciowego. Po ustaleniu wszystkich parametrów, system automatycznie się konfiguruje z uwzględnieniem podanych wcześniej danych. Polecamy jeden prosty krok do lepszego bezpieczeństwa sieci. Konfigurując system przeznaczony na Honeypot, należy jedynie skonfigurować kartę sieciową tak, aby bramą sieciową był router brzegowy ZOP-RS. Dodatkowo, trzeba zainstalować klienta programu SEBEK, wykorzystywanego do prowadzenia analiz. Zarządzanie całym systemem może odbywać się poprzez specjalną aplikację www o nazwie VALLEYZOP Ekran. Daje ona bardzo wygodny dostęp do wszystkich ważniejszych funkcji i opcji konfiguracyjnych. Jeżeli konfiguracja sieci opiera się na wykorzystaniu zewnętrznego adresu sieciowego dla systemu Honeypot, możemy przystąpić do analizy wszelkiego ruchu i zdarzeń, które pojawią się na tym systemie. O ile w początkowej fazie ruch pojawiający się będzie mało znaczący, o tyle już po dłuższym czasie wszelkiego rodzaju ataki czy próby zdalnego dostępu będą pojawiały się bardzo często. Z perspektywy całego środowiska najistotniejszy jest ruch, który pojawia się na samym systemie Honeypot. Jeśli obserwujemy, że zaczyna sam generować ruch sieciowy, wówczas mamy pewność, że został zainfekowany lub ktoś właśnie jest na nim zalogowany, a wtedy możemy wziąć pod lupę intruza i dowiedzieć się, jakie ma zamiary.